Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Uchnest-Dziental i zapraszam na pierwszy odcinek podcastu Rozmowy Równoległe. Czterodniowy tydzień pracy, gwarantowany dochód podstawowy, pojawia się coraz więcej propozycji, dzięki którym będziemy mieć więcej czasu wolnego. Tymczasem pandemia dowiodła, że czas wolny z błogosławieństwa może stać się przekleństwem. Czy nadchodzą zatem czasy błogiego lenistwa, czy nieznośnej nudy? O tym porozmawiamy w pierwszej części programu. Natomiast w drugiej poszukamy inspiracji w historii. Wiele mówi się o tym, że niedługo czas wolny i praca będą się przenikać. Trudno będzie wyznaczyć między nimi jasną granicę. Odchodzimy więc od modelu pracy powstałego w czasie rewolucji przemysłowej, ale dokąd zmierzamy? Wielu badaczy twierdzi, że do tego, co było wcześniej. Przyjrzymy się więc średniowiecznym sposobom na odpoczynek i spędzanie czasu wolnego. Moim pierwszym gościem jest dr Mariusz Finkielstein, socjolog i nudolog z Kolegium Civitas. Zacznijmy naszą rozmowę od tego, czym jest nuda i skąd się bierze. Potocznie uważa się, że nuda pojawia się, gdy mamy za dużo czasu wolnego i nie wiemy, co z nim zrobić. Czy to prawda?
Właśnie, to od razu powiem, to nie jest prawda. To jest jeden z takich potocznych mitów na temat nudy, ponieważ nuda nie jest bezczynnością i nuda nie jest relaksem. Tak ostatnio właśnie śledziłem taką rozmowę o nudzie. No i były właśnie takie dwa główne nurty odpowiedzi. Tak? Jeden mówił, no nigdy nie mam czasu na nudę, nie rozumiem ludzi, którzy się nudzą, jak można się nudzić, tak? Bo inteligentni ludzie się nie nudzą. No i te osoby wyraźnie myślały o nudzie jako o bezczynności. No to jak można być bezczynnym, tak? Jest tyle rzeczy do robienia, ciągle coś robię, w związku z tym nie jestem znudzony nigdy, tak? Nie odczuwam nudy, bo nigdy nie jestem bezczynny. I drugie rozumienie, czy drugi typ odpowiedzi, o, ale chciałbym się ponudzić, nie mam czasu nigdy na nudę, a przecież nuda jest taka fajna i kreatywna. No i też oni nie mówią o nudzie, tylko mówią o odpoczynku, czy właśnie relaksie. Więc tak naprawdę nuda jest niestety odczuciem, czy emocją, ja bym nazwał ją emocją, która jest negatywna, to jest odczuwana w sposób negatywny. Nikt nie powie tak naprawdę, odczuwając nudę w trakcie jej odczuwania, że dobrze się bawi, jest zadowolony i jest to odczucie przyjemne. Nie jest też to bezczynność, dlatego że nudzimy się w trakcie wykonywania różnych czynności. No, choćby popularne prawdopodobnie odczucie nudy w pracy, ale jest również mnóstwo badań na ten temat, że nudzimy się również w pracy nie tylko wtedy, kiedy w pracy akurat nie mamy nic do robienia, tylko gdy to, co musimy robić, nie przedstawia sobą żadnych dla nas wartości, tak? Nie widzimy w tym sensu. Nie używamy naszych zdolności, umiejętności, wiedzy, no, więc ja bym powiedział, że esencją nudy jest brak zaangażowania. Brak zaangażowania związany z oceną, nawet nieświadomą, że coś nie ma sensu. Z tego punktu widzenia można powiedzieć, że nuda też będzie związana z, może być związana ze wszystkim, co przeszkadza nam skupić uwagę. Dlaczego nazywamy to nudą? No właśnie taką też w swoich pracach koncepcję socjologiczną podaję, że nuda jest związana właśnie z brakiem zaangażowania. Oczywiście psychologowie mogą powiedzieć, że braku zaangażowania no, poznawczego, tak, odnieść się do jakichś biologicznych też zależności, ale jest to brak zaangażowania w świat zewnętrzny również, również w interakcje. Kiedy interakcja staje się nudna, kiedy przestajemy się w nie angażować, tak, albo właśnie, kiedy coś nam w głowie podpowiada, że to nie ma sensu, żeby się angażować z jakichś powodów, bo coś jest za łatwe albo właśnie za trudne. Jak jest za trudne, to też często reagujemy nudą, no bo nie możemy się zaangażować, no bo zgubiliśmy się gdzieś po drodze. To jest ten efekt znany na wykładach. Ktoś usłyszał jakąś informację, zaczął myśleć nad tą informacją i zgubił wątek wywodu. I często trudno wrócić. I wtedy też pojawia się nuda tego typu. Także tak bym to roboczo tutaj określił.
Skoro nuda nie jest odpoczynkiem, to czy my jej w ogóle potrzebujemy?
Tak, tutaj wiem, że jest bardzo obecnie popularny trend właśnie też w mediach. Dużo dziennikarzy się tym zajmuje, ponieważ są pewne badania, które nieśmiało, bo nieśmiało, ale jednak stwierdzają, że nuda jest związana z kreatywnością. Oczywiście jak się spojrzy na te badania okiem naukowym, to widać, że właśnie te podstawy są jeszcze nadal dosyć wątłe, ponieważ tych badań jest mało, a ich wyniki też pokazują, że to nie jest tak, że po prostu jak się zaczniemy nudzić, to staniemy się po prostu geniuszami kreatywności. Był na przykład taki eksperyment, że badani mieli wymyślić jak najwięcej sposobów na użycie kubka, takiego plastikowego, czy kubka, no taki jednorazowy kubek, jak jest do herbaty, kawy. I jeśli najpierw byli poddani jakiemuś zadaniu, które oceniali jako nudne, no to wymyślali więcej tych pomysłów na wykorzystanie tego kubka. Ale gdy później oceniono jakość tych pomysłów, okazało się, że jest ona dosyć niska. Także niby kreatywność w pewnym sensie, tak, może być dzięki nudzie podwyższona, ale niestety ma to swoje ograniczenia. Ale odpowiadając wprost na Pani pytanie, moim zdaniem funkcją nudy wcale nie jest per se kreatywność. To może być jeden z wyników tego, że się będziemy nudzić, ale ostatecznym i chyba najlepiej udokumentowaną funkcją nudy jest funkcja sygnalizująca. To znaczy, że nuda jest pewnym sygnałem, że należy coś zmienić, tak? Że sytuacja, w której się znaleźliśmy, czy w tej chwili, czy w naszym życiu może, bo mówimy czasem też o nudzie egzystencjalnej, czy nudzie chronicznej, tak, jest takim sygnałem mówiącym, trzeba coś zmienić, uciekaj, krótko mówiąc, uciekaj, tak, w sensie metaforycznym, najczęściej przynajmniej, tak, trzeba coś zmienić, to jest nieinteresujące, nierozwijające, marnujesz swój czas w tej chwili, to nie ma sensu. I nuda jest tym sygnałem, no i oczywiście, przez dekady nuda była tym złym, tym czarnym charakterem, tak? Ale to jest niestety strzelanie do posłańca. Tak? Nuda tylko sygnalizuje, coś jest nie tak, trzeba coś zmienić, zrób coś, zmień coś. Ale nuda nie mówi nam, jak to zmienić i na co to zmienić. Tak? Czyli nie wskazuje nam, aha, wykład jest nudny, to teraz wskazuje ci, ale to jest nienudne. Tylko łapiemy się wtedy pierwszej rzeczy, która w ogóle obiecuje pewien ratunek z tej sytuacji, tak? No i często właśnie przeglądamy tego, scrollujemy tego Facebooka trochę bezsensownie, tak? Trochę bez myślenia większego, bo to jest jakby szybka odpowiedź na ten sygnał, tak? Trzeba coś zmienić. Ta sytuacja jest nie okej dla nas, więc zmieniamy cokolwiek. I przez jakiś czas ta nuda jakby zostanie, no, może nie uleczona, ale właśnie zepchnięta na boczny tor. Ale właśnie to jest ten mechanizm tej nudy chronicznej, tak, że mamy nagromadzenie nud, nie wiem, nie ma po polsku nawet liczby mnogiej na nudę, tak, ale nud sytuacyjnych i one się kumulują właśnie dlatego, że je spychamy na gdzieś do podświadomości. I stąd też się mówi, wiąże się nudę na przykład z kryzysem wieku średniego, że na tym by to trochę polegało również, że to by był jeden z mechanizmów. Tak, no mówi się, że tak, że już się coś osiągnęło, ma się stabilną sytuację, ale myślę, że to też może być efekt właśnie tej zakumulowanych nud różnego typu, które w którymś momencie wypływają i nagle ktoś uważa, nie, muszę zdradzić żony. Ktoś, no, nie ma takiej wprost myśli pewnie, tak, ale się angażuje w to, tak? Często nie wie dlaczego, a tym mechanizmem za tym wszystkim jest właśnie ta desperacja związana z tą chroniczną nudą. I mamy tą nudę, która sygnalizuje, zmień coś, ale a jak już mamy tą chroniczną nudę, to ona nam mówi, zmień coś radykalnie, głęboko. Nie tylko, że zmień, że zacznij chodzić, a nie siedzieć w pracy, tylko może zmień pracę właśnie, może zmień żonę, cudzysłów, tak?
Czyli nuda może zmienić pojedynczego człowieka, ale co jeśli nudzą się całe grupy społeczne? Czy nuda może zmienić społeczeństwo?
Był taki badacz niemiecki, Wolf Leppinges, który właśnie o tym mówił, o czym pani wspomniała, tak, że nuda często dotyka całych grup społecznych. On mówi też trochę w tym kontekście o melancholii, tak? Jakby wiązał też melancholię właśnie z takim rodzajem głębokiej nudy związanej z warunkami strukturalnymi, tak? Że na przykład ktoś jest pozbawiony dostępu do władzy, czyli nie ma poczucia sprawczości. Lepiej jest akurat mówił o arystokracji francuskiej i potem jeszcze o burżuazji niemieckiej, ale łączy te case'y to, że właśnie teoretycznie mieli wysoką pozycję społeczną, ale nie mieli władzy, nie mieli wpływu na władzę, tak? Bo właśnie arystokracja została odsunięta od władzy przez Ludwików, a burżuazja również jako ta siła decyzyjna została zepchnięta na boczny tor. Więc tak, pomijam, że całe grupy społeczne mogą się nudzić właśnie dlatego, że w tej chwili na przykład w konsumpcjonizmie są z niego wykluczone. Są też bardzo dobre badania nad bezdomnymi. To były takie badania amerykańskiego badacza Bruce'a O'Neill'a, który badał bezdomnych w Bukareszcie, w Rumunii. Ale myślę, że case jest uniwersalny, tak? Że oni też zostali wypchnięci jakby z tego systemu, że mamy teraz kulturę konsumpcjonizmu, że wartość człowieka zależy od tego, ile konsumuje, że jego tożsamość też jest bardzo silnie zapośredniczona przez jego aktywności konsumenckie. I teraz mamy grupy ludzi, które są z tego systemu wyłączone. To jest też dobry przykład kolonialny. To znaczy jest też szereg badań, które mówi, że nuda jest jedną z tych rzeczy, które biały człowiek rozpropagował po całym świecie, tak? Razem z konsumpcjonizmem, razem z kapitalizmem, razem z chorobami, tak? Przyniósł też nudę, której rdzenni mieszkańcy mieliby nie odczuwać. Na pewno nie mieli terminów na nudę, to jesteśmy pewni. Czy nie odczuwali, trudno powiedzieć. To już w zależności od tego, jak tą nudę rozumiemy. W każdym razie od razu byli ludnością marginalizowaną, tak, nie mieli żadnych praw, najczęściej stanowili element podklasy, ale z drugiej strony mieli pewne aspiracje. Więc te aspiracje się pojawiły. Dopóki nie byli skonfrontowani z innym sposobem życia i z tym całym materialnym dobrem, które biały człowiek ze sobą przyniósł, nie odczuwali też tej nudy związanej z tym niespełnionymi oczekiwaniami, tak?
Od razu nasuwa się pytanie, czy w takim razie pandemiczna nuda jakoś nas zmieniła?
Nie ma na ten temat badań. Ja sam też takich akurat badań nie prowadzę, także trudno mi odpowiedzieć wprost na to pytanie. Po internecie można zobaczyć, że na pewno ludzie się nudzili. Z jednej strony był lockdown, więc całkowite zamknięcie, więc pewna izolacja społeczna. I tutaj no, już mamy badania, które korelują, tak? Izolacje społeczne, brak społecznego kontaktu, interakcji z nudą. To nie jest może wprost przyczyna nudy, tak, ale zawsze, znaczy może nie zawsze, ale często kontakty społeczne są remedium na nudę. No pomijam sytuacje, kiedy czasami są powodem nudy, tak, kiedy ktoś nas zanudza. Znaczy raczej się mówi w kontekście pandemii nie tyle o nudzie, co o, nie wiem jaki jest dobry termin po polsku, to chodzi o anxiety, pewien niepokój, ale właśnie taki związany tym, że właśnie jesteśmy zamknięci, że mamy pewne ograniczenia. Więc raczej bym powiedział, że tutaj ta nuda raczej by wynikała nie z samego faktu, że jakoś się inaczej, bardziej nudzimy, tylko z fa tego faktu, że zostaliśmy pozbawieni pewnej grupy remediów na nudę, tak? Bo nie możemy pójść do kina, nie możemy pójść do teatru, nie możemy iść w konsumpcjonizm, że tak powiem, taki fizyczny. Tak, ludzie się oczywiście na pewno wyżywają w internecie, więc spodziewam się, że jest boom zakupów internetowych. Zresztą sam zakupoholizm często jest pochodną nudy. Tak? Zygmunt Bauman mówił właśnie o kulturze konsumeryzmu i w ogóle o całym systemie, że polega on w gruncie rzeczy na tym, że stawia na piedestale przyjemność i zaspokojenie właśnie naszych chęci, naszych pragnień, właśnie nie potrzeb, ale pragnień, ale w gruncie rzeczy nie zaspokaja tych pragnień, bo na każde zaspokojenie przypada jedno nowe pragnienie. To już Schopenhauer o tym mówił, tak, że przejście od życzenia do spełnienia jest obecnie bardzo szybkie, ale co z tego, jeśli ciągle mam za każdym spełnieniem idzie nowe pragnienie. W związku z tym mechanizmem kapitalizmu obecnego jest właśnie to, żebyśmy byli w pewnym sensie niezaspokojeni, czyli nieszczęśliwi, tak? Żeby nasze pragnienia były realizowane bardzo sprawnie, ale żeby ciągle były dewaluowane. Tutaj też jest ten mechanizm nudy, że jesteśmy socjalizowani do tego, żeby szybko rzeczy nam się nudziły.
Mówił Pan już trochę o nudzie w pracy i chciałabym rozwinąć ten temat. Badacze opisują zjawisko tak zwanych bullshit jobs, czyli stanowisk, na których wykonuje się pracę zupełnie nieistotną społecznie, która też nie przynosi żadnej satysfakcji pracownikowi. Według niektórych badań takich pracowników jest już aż 40%. Czy to znaczy, że część ludzi będzie się nudzić cały dzień i w pracy, i w domu?
Założenie jest, że póki zarabiają, to się nie będą nudzić w domu, ale to jest oczywiście też trochę utopijne. No tak, to jest oczywiście problem. Ta nuda w pracy też pojawiła się z rewolucją przemysłową w takim masowym sensie, tak? Wtedy na czym trochę innym polegała, ale czy naprawdę? Też tutaj chodzi o to, czy nasze czynności, które my wykonujemy, to jest jedna rzecz, czy one w ogóle mają sens? Tak, no właśnie, tak jak pani powiedziała, ogólnospołeczny, tak powiem. Czy my swoją pracą jakoś pomagamy budować, nie wiem, lepsze jutro, sprawne społeczeństwo i tak dalej. No i druga rzecz, jaka jest charakterystyka tych zadań, które my robimy, tak? I tutaj jest też problem, że jesteśmy coraz lepiej wyedukowani jako społeczeństwo, tak? Nawet bym powiedział, że niektórzy są przeedukowani w pewnym sensie, właśnie mając na uwadze to, do jakich później prac są wykorzystywani. No bo wszyscy wiemy, że opisy niektórych stanowisk są bardzo romantyczne niemalże. Tutaj kreatywność, zespole, wszystko będzie super i kreatywna praca codziennie. A później rzeczywistość jest taka, że owszem, czasem są jakieś burze mózgów, czasem coś się jeszcze zrobi, ale na co dzień niestety tabelki, przeklejanie z jednej tabelki do drugiej, przeklejanie z jednego pliku wordowskiego do drugiego, jakieś edycyjne rzeczy, tak? No ale to jest też właśnie skutek tego, że nasze moce produkcyjne są już tak wysokie, że większość społeczeństwa już nie musi pracować w fabrykach, ale z drugiej strony, no właśnie, ale musi gdzieś pracować. Tak się okazało, że to jest logika tego systemu, ale być może nawet, że dobrze, bo tak to byśmy się już jawnie nudzili po prostu bez pracy. No bo jak pani sobie wyobrazi, jakby pani miała w ogóle nie pracować, no to co by pani robiła? Oczywiście pierwsze myśli są, no tak, czytałabym książki, nie wiem, tam oglądała Netflixa, relaksowała się, nie wiem, pojechała do lasu tam sobie pospacerować. No ale to trwa miesiąc, a potem pani się zastanawia, nie no, trzeba coś zrobić z własnym życiem. Jakieś mieć ambicje, plany długoterminowe, powód, żeby wstać o 8 rano, a nie o 11. No i tutaj już zaczynają schody, tak? Także nuda nas goni.
A może do nudy można się przyzwyczaić?
Być może, tak samo jakby się pani, no, ale pewnie tak, no tak jak się pani przyzwyczai do drzazgi pod paznokciem. Można, ale po co? Ale z drugiej strony problem jest też o czasem odwrotny, że właśnie ludzie tak się boją przyzwyczajać do tej nudy, że bardzo nerwowo starają się o jakieś remedium na tą nudę, starają się ją zwalczyć, ale właśnie wtedy zwalczają poprzez konsumpcję, scrollowanie Facebooka, jakieś bardzo w gruncie rzeczy bezsensowne aktywności, które właśnie, tak jak powiedziałem, no nie uleczają tej nudy, tylko trochę spychają. Więc idąc tak taką myślą, od Bertranda Russella, od Józefa Brodskiego, należałoby faktycznie po prostu się pogodzić z tym, że częścią naszego życia jako takiego jest nuda, tak samo jak jest nim fakt, że umrzemy, tak samo musimy się rachować z tym, że śpimy, tak samo być może musimy po prostu zaakceptować nudę jako integralną część naszego życia. I po prostu Właśnie, traktować to jako wartościowy sygnał, że może coś trzeba zrobić, ale nie reagować na to netto nerwowo. No, też można tutaj powiedzieć o Martinie Heideggerze, niemieckim filozofie egzystencjalnym, który właśnie mówił, że są trzy rodzaje nudy, ale najważniejszy jest tak zwana nuda głęboka, tak profound boredom. Kiedy właśnie nie jesteśmy zaabsorbowani niczym w nas samych i niczym na zewnątrz. A w związku z tym, no wreszcie możemy nawiązać kontakt z naszym bytem jako takim i uświadomić sobie nasze miejsce, no, we wszechświecie, tak, znaczenie nasze w świecie i w ogóle naszego życia. Tak? Czyli obejrzeć w końcu, zacząć obserwować byt jako taki. Znaczy tutaj nuda nie jest czymś, co mamy zwalczyć, tylko takim nastrojem, poprzez który powinniśmy czasem być może spojrzeć na niektóre rzeczy i w tym na siebie.
Może poświęćmy jeszcze chwilę tej głębszej nudzie, która pozwala nam uświadomić sobie, kim jesteśmy. Skąd taka nuda się bierze? Jak przejść z tej nudy, przez którą sięgam po telefon i scrolluję Facebooka, do tej nudy, która pozwala mi uprzytomnić sobie, jak żyję?
Prawdopodobnie trzeba być trochę filozofem. Filozofia w ogóle polega na tym, że, znaczy, filozofia w ogóle powstała z nudy. Tak? Ludzie się nudzili i zaczęli się zastanawiać, z czego świat się składa, jak to wszystko działa. Więc żeby przejść w ogóle w ten stan nudy, prawdopodobnie po prostu trzeba się odciąć od bodźców. Tak? A nie wiem, czy tu case Thoreau jest właściwy, tak, żeby tak jak w Oldenie pójść do lasu po prostu i 2 lata hodować własny ogródek i żyć z dala od ludzi, ale w pewnym sensie takie odbodźcowanie, tak, czyli pozbawienie się bodźców jest chyba jedyną metodą, żeby w ogóle wprowadzić jakąkolwiek sensowną refleksję na jakikolwiek temat, również na temat siebie, życia, systemu społecznego i tak dalej. Więc to jest jedyny taki pomysł, który bym miał, jak ewentualnie wywołać w sobie ten nastrój nudy głębokiej.
Moim gościem był dr Mariusz Finkelstein, socjolog z Kolegium Civitas.
Dziękuję bardzo.
Moim kolejnym gościem jest dr Piotr Łozowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Zanim zaczniemy rozmawiać o pracy i czasie wolnym, osadźmy te tematy w jakimś kontekście. Jak długo żyli mieszkańcy średniowiecznej Warszawy? Albo w ogóle średniowiecznych miast?
O właśnie, to jest dobre i słuszne doprecyzowanie, bo kondycja demograficzna była zupełnie odmienna od tego, z czym my się dzisiaj spotykamy, i ta długość życia była według naszych kryteriów tak naprawdę trudna do przyjęcia, ze względu na to, że żyli po prostu ci ludzie bardzo krótko. Podlegali bardzo restrykcyjnym, surowym zasadom doboru naturalnego, po prostu przeżywali najsilniejsi. I z tych wszystkich badań, które prowadzimy, czy opierając się na wykopaliskach, na cmentarzyskach i na badaniach antropologicznych, czy prawda, na badaniach DNA i szkieletów, czy na badaniach demograficznych opierających się o źródła różnego rodzaju historyczne, dokumentowe przede wszystkim, no to wychodzą nam niezbyt pocieszające informacje z tego. Można sobie to wyobrazić w ten sposób. Przeciętny mieszkaniec takiego miasta średniowiecznego brał ślub ze swoją wybranką. Weźmy to na przykład, zacznijmy sobie od mężczyzn. Kiedy mężczyzna żenił się, mając mniej więcej 21, 22, 23, czasem może 4 lata, jego partnerka miała w tym czasie około 21, 22 lat. No i przed nimi tak naprawdę było około 10 lat takiego pożycia małżeńskiego. Czasami ludzie, którym to opowiadam, zadają takie pytanie, dlaczego 10? Czyżby potem się rozwodzili współczesnym zwyczajem, bo już ze sobą mogli znudzić czy coś takiego? No oczywiście nie, rozwodów w tamtych czasach generalnie nie było. Czasem były sytuacje, kiedy te małżeństwa się rozwiązywały, ale to były bardzo już skrajne i musiało to przejść przez odpowiednie młyny kościelne, urzędów oficjalatu i tak dalej, kiedy dochodziło do bigamii. No, to są sprawy dość zaawansowane, rzadko spotykane. Natomiast małżeństwa kończyły się przede wszystkim śmiercią jednego z małżonków. Najczęściej była to kobieta. I problem polegał na tym, że w ciągu tych 10 lat życia, bo takie średnio nam wychodzą wartości w kontekście trwania małżeństw w średniowieczu, wśród mieszczan, chłopi troszkę dłużej o kilka lat średnio, najdłużej oczywiście szlachta i rycerstwo, natomiast w ciągu tych 10 lat życia kobieta przeciętnie co 2 lata mniej więcej rodziła kolejne dziecko. Więc w ciągu 10 lat życia, rachunek jest tutaj prosty, około 5-6 dzieci się pojawiało na świecie i kolejna uderzająca i bardzo, bardzo taka no nieprzyjemna informacja jest taka, że połowa z tych dzieci nie dożywała 5 roku życia. Więc każde małżeństwo, każda rodzina była naznaczona tak naprawdę dramatem śmierci swoich dzieci, nie jednego, kilku spośród tych dzieci i koniecznością zorganizowania im oczywiście pogrzebu. I po tych 10 mniej więcej latach kończył się żywot kobiety w okolicach 30-35 lat. Mężczyzna zostawał w tym momencie sam z 2-3 dzieci, nieletnich z reguły, pracując po kilkanaście godzin dziennie, nie był w stanie tego wszystkiego samodzielnie poprowadzić, więc bardzo szybko potrzebował znaleźć kolejną partnerkę. Więc widzimy, że te śluby bardzo szybko się pojawiały jeden po drugim. Często nawet pomimo ustawodawstwa kościelnego ten okres roku nawet skracano. Mężczyźni, widzimy z badania demograficznych, po upływie połowy roku potrafili już od śmierci poprzedniej małżonki zawrzeć kolejny ślub. Mężczyzna żył kolejne kilka lat, bo mężczyźni żyli troszkę dłużej niż kobiety. No i w tym momencie ta kobieta, jego nowa małżonka, druga, chowała swojego męża, zostając z dziećmi z jego pierwszego małżeństwa i z jednym bądź 2 dzieci z ich nowego małżeństwa. I to był dramat tej całej sytuacji, bo potem ona zostawała bez sensownych środków do życia, no bo kobiety generalnie nie miały dostępu do tylu zawodów, co mężczyźni, raczej zajmowały się przede wszystkim domem, ewentualnie pomagały też w warsztacie rzemieślniczym, ale to utrzymanie rodziny spoczywało przede wszystkim na barkach mężczyzny, więc musiała znaleźć sobie także szybko mężczyznę. I to tworzyło bardzo skomplikowaną mozaikę struktur rodzinnych, pasierbów, prawda, macoch, ojczymów, rodziło różne konflikty, problemy z podziałami majątku, więc było to dość skomplikowany świat rodzinny. Przede wszystkim ten świat rodzinny nie był tak kolorowy, jak sama epoka, bo średniowiecze było bardzo kolorową epoką, jeśli spojrzymy sobie chociażby na to, jak oni się ubierali i jak wyglądały ich wnętrza, nawet drzwi, no to można powiedzieć, że dzisiejszy wyraz trochę taki awangardy, czyli założenie 2 różnych skarpetek o różnych kolorach, coś, co jeszcze parę lat temu było uważane za, prawda, kicz albo brak jakiegoś ogarnięcia człowieka, to jest nic w porównaniu do tego, co oni robili ze swoimi strojami, kiedy połowa stroju była w innym kolorze albo 2 nogawki, jedna nogawka była czarna, druga była czerwona. Więc mogliby się dzisiejsi ci promotorzy mody uczyć od tego, co robiono w średniowieczu, jak chcą pójść jeszcze bardziej naprzód. W każdym razie była to bardzo trudna sytuacja, bo często było też tak, że nawet statystycznie, że momentu ślubu swojego dziecka mógł doczekać, kiedy przeżyło mu najstarsze dziecko. Czyli de facto najstarsze dziecko, jeżeli przeżyło, miało 50% szans do momentu swojego ślubu, miało szansę, żeby był też przy tym ślubie jeden bądź 2 rodziców. Jeżeli to były młodsze dzieci, to z reguły już rodzice nie żyli, kiedy te dzieci brały swój ślub. Dlatego też widzimy, że te rodziny były nieduże. Czasami jest taki mit, że rodziny w dawnych wiekach były duże. Absolutnie nie. Rodziny i miejskie, i wiejskie, no szlacheckie były troszeczkę większe, ale to były przede wszystkim komórki 4-osobowe. Czyli 2 dzieci i 2 rodziców, bo tyle byli w stanie utrzymać przy życiu. Bogatsi oczywiście więcej. Mamy też badania pokazujące, jak różniły się te rodziny w warstwach i biednych, i średnio zamożnych, i zamożnych. No i w biednych to ledwo 1 dziecko przeżywało do wieku kilkunastu lat. W warstwach średnich średnio właśnie 2 przeżywała, natomiast te rody kupieckie, rodziny urzędnicze, elity miejskie, z reguły utrzymywały przy życiu około czwórki, nawet czasem piątki swoich potomków. Generalnie należy pamiętać w kontekście demografii ogólnie dawnych wieków, że mieszczanie żyli w najgorszych warunkach sanitarnych i charakteryzowała ich najgorsza kondycja demograficzna spośród wszystkich stanów społecznych. Udało mi się na przykład policzyć przeciętną aktywność zawodową mieszczan warszawskich w okresie późnego średniowiecza. No to zgadza się to idealnie z rozważaniami demograficznymi, bo się okazuje, że oni się pojawiali, czy ich aktywność, którą możemy obserwować przez pryzmat źródeł, to jest właśnie poziom 10-11 lat. Jeżeli chodzi o elity, 30. I to by się zgadzało, na przykład jeśli sprawdzamy genealogię kupców, gdzie kupcy chociażby w Gdańsku umierali mając średnio 56-7 lat. I to już byli ludzie sędziwi. Inne było też pojęcie starości. Zdecydowana większość tych ludzi nie doczekiwała nawet starości. To jest kolejny porażający fakt, który dzisiejszy człowiek trudno, z trudnością przyjmie moim zdaniem, ale ja zawsze to też swoim studentom tłumaczę, żeby na podstawie tego uświadomili sobie, co my jako społeczeństwo, jako cywilizacja, jako człowiek, jako gatunek dokonaliśmy w XIX, XX, XXI wieku. Myśmy nie dość, że pozwolili żyć prawie wszystkim naszym dzieciom, to pozwoliliśmy starzeć się naszym rodzicom, starzeć się prawie, że do kresu biologicznej wytrzymałości ciała.
Zanim jeszcze będziemy mówić o starości i czasie pracy, to chciałabym, żeby Pan trochę jeszcze opowiedział o tym, dlaczego średniowieczni mieszczanie żyli tak krótko. Czy to była tylko niezaawansowana medycyna, czy jeszcze jakieś dodatkowe warunki?
Trzeba kojarzyć przede wszystkim problem ze stanem sanitarnym miast i z tym, że ci ludzie nie mieli też skutecznych lekarstw. Oni polegali tylko na swojej diecie, która często była dość uboga w białka zwierzęce, bo jednak mięso nie było wcale tak powszechnym produktem, który spożywano, no było przede wszystkim droższe i spożywane raczej od święta w przeciętnych takich warstwach, ale miasto średniowieczne było środowiskiem bardzo trudnym do życia ze względu na brud, ze względu na to, że na ulicach wylewano, czy na ulicę wylewano zawartość nie tylko nocników, prawda, ale też często, prawda, odchody zwierzęce, to wszystko się uwalało w mieście, więc miasto średniowieczne generalnie było kolorowe, ale też było niesłychanie śmierdzące. No to był jeden z problemów, więc środowisko, w którym się bardzo szybko rozwijają, rozprzestrzeniają różne choroby i bakterie. Do tego było to środowisko bardzo ciasne, o zwartej zabudowie, więc ludzie też nie mieli pojęcia, jak się często te choroby do końca przenoszą, z czego wynikają, jakie są ich objawy i tak dalej, więc przenosili je bardzo łatwo. No prosty przykład, łaźnie. Miejsca bardzo istotne kulturowo w tamtym czasie, towarzysko, higienicznie również, bo to też nie jest tak, że ludzie w średniowieczu się nie myli, absolutnie nie. Z tą higieną większe problemy były później w nowożytności nawet niż szczególnie wśród elit. Natomiast w średniowieczu ludzie się myli, ale myli się raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, czasem nawet rzadziej, prawda? Ale łaźnie, do których uczęszczali i biedni, i bogaci, i średnio zamożni, no nie były w jakiś żaden skuteczny sposób dezynfekowane. Więc jedno z miejsc, gdzie można to przenieść, prawda, czy przenieść choroby. Ogólnie nie było takiego pojęcia czy zwyczajów jakiejś sensownej dezynfekcji czy czyszczenia różnych tego typu urządzeń. Więc idealne środowisko do rozwoju i przenoszenia chorób. Ciasno, śmierdząco, pełno brudu, zalegające odchody, mocz, błoto, no takie niestety to były realia i stąd też te wskaźniki demograficzne są, jakie są. Jak zaczęliśmy te miasta trochę bardziej ogarniać w końcu XVIII wieku, kiedy zaczęły być oświeceniowe przepisy sanitarne już coraz bardziej upowszechniane. Oczywiście to też nie jest tak, że w średniowieczu nie sprzątano tych miast. Sprzątano, wywożono też co pewien czas te brudy, specjalne służby do tego były zatrudniane. Wszakże nie pozwalało to na radykalną zmianę warunków sanitarnych. Zbyt płytkie studnie. Studnie położone w sąsiedztwie kloak bądź cmentarzy. To jest kolejne źródło zakażeń. Niezbyt skuteczne przechowywanie żywności. Łatwo ta żywność mogła się zepsuć. Można było się wtedy nabawić bardzo poważnych problemów zdrowotnych. Także to nie były też duże ośrodki, bo te ośrodki średniowieczne w Polsce przynajmniej, późno średniowieczne, bo to zdecydowana większość z nich nie przekraczała tysiąca, dwóch tysięcy nawet mieszkańców. Tak wyglądał krajobraz miejski, więc w dzisiejszych standardach to była albo bardzo duża wieś, albo bardzo malutkie miasto. Natomiast największe ośrodki, takie jak Gdańsk, Poznań, Kraków, no Gdańsk był tutaj największym ośrodkiem, miał 35 tysięcy mieszkańców, Kraków też około 20 tysięcy, Poznań 20 tysięcy, natomiast Warszawa zaledwie 5-6 tysięcy, więc to nie były też zbyt duże ośrodki. Ale były trudne do życia. Jak przychodziła epidemia, a te epidemie pojawiały się dość często, bo z badań nam to wychodzi, że średnio co 4 do 5 lat była epidemia w mieście większej bądź mniejszej skali. Mniejszej to znaczy zabierała kilkanaście procent populacji miasta, większej zabierała nawet 50, prawda? I skoro takie epidemie się pojawiały, no to naturalnym odruchem większości mieszczan czy tych, którzy mogli, była ucieczka z miasta i za pomocą tego rozwlekali tą epidemię na tereny wiejskie. Czasami robiono kordony sanitarne, nie pozwalano mieszczanom, prawda, się przemieszczać i wyjeżdżać gdzieś tam na tereny wiejskie, bo większość z nich miała pochodzenie ze wsi. Miasto było w tak dramatycznej kondycji demograficznej, że ta populacja nie była w stanie się reprodukować, bo wskaźnik dostępowalności pokoleń był na poziomie 1,1, 1,2, jeżeli liczymy tu na przykład w linii męskiej bądź żeńskiej, więc no był duży, duży z tym problem. I stąd ta imigracja do miasta była podstawą wzrastania miast w kontekście populacyjnym. Przeciętnie jak człowiek się rodził w średniowieczu, w demografii wykorzystujemy taki wskaźnik E0, czyli przeciętne przewidywane trwanie życia ludzkiego w momencie narodzin, no to wynosił on 27 lat dla noworodka. Taką miał perspektywę statystycznie, że tyle może przeżyć, uwzględniając wszystkie warunki wpływające na śmiertelność. No to niezbyt ciekawa perspektywa.
Niezbyt ciekawa. No i ile z tego czasu, mniej więcej 27-30 lat, miał ten rodzący się wtedy noworodek w swoim życiu przepracować zawodowo?
Jak przyjmiemy, że zaczynał tą pracę zawodową taką na własny rachunek, już bardziej pomijając te okresy przyuczenia się chociażby do rzemiosła, czy przyuczenia się do zawodu kupieckiego, no to widzimy, że w okolicach tego 20, 21, 22 roku życia ci ludzie zaczynali już samodzielnie funkcjonować, no i tak te 10 do 15 lat pracowali. Chłopi oczywiście w środowisku wiejskim dłużej, no bo tam nie trzeba było specjalnych umiejętności nabywanych przez długie, długie lata w warsztacie rzemieślniczym. Tu wiedzę się zdobywało od swoich rodziców i zaczynało się pracować już dość wcześnie, więc w przypadku środowiska wiejskiego ta praca przez większość życia była obecna. W środowisku miejskim ona była też przez większość życia obecna, bo zanim człowiek został, prawda, rzemieślnikiem, no to z reguły był właśnie uczniem czy czeladnikiem w warsztacie, ale mógł też być służącym w wieku kilkunastu lat, zebrać troszeczkę kapitału na naukę, potem opłacić sobie naukę w warsztacie i powoli dążyć do tego stanowiska mistrza. Natomiast praca pochłaniała zdecydowaną większość ich dnia, bo pracowano kilkanaście godzin dziennie. Podstawowym warunkiem wykonywania pracy był dostęp do światła. Coś, co dzisiaj dla nas jest żadnym problemem, prawda? Zapalamy i mamy. Do wtedy był to kolosalny problem. Dlatego też oni pracowali po kilkanaście godzin dziennie, od świtu do zmierzchu, ale z dłuższymi przerwami w ciągu dnia pracy na posiłki, więc tempo pracy było na pewno inne. Oni w ogóle inaczej postrzegali czas, oni tak go nie liczyli restrykcyjnie jak my, to się później dopiero zaczęło pojawiać w okresie późnego średniowiecza już, prawda, ze sprawą kupców, ale głównie w epoce już nowożytnej. W każdym razie dostęp do światła warunkował to, ile można było pracować. Pracowano 6 dni w tygodniu. Dniem wolnym od pracy była niedziela, tradycyjnie, oraz wszystkie święta. A tych świąt było dość dużo, więc oni trochę brak tej soboty wolnej, którą my dzisiaj mamy i bardzo sobie cenimy, rekompensowali tym, że było dużo świąt i tak jak liczymy ich dni pracy, to wychodzi bardzo podobnie. To znaczy do tego, co dzisiaj mamy. Oni mieli około 100 dni pracy, 100 dni wolnych w ciągu roku. Czyli tak mniej więcej jak i my dzisiaj. Więc okazji do świętowania było sporo. No, z tą pracą też można taką anegdotkę przywołać i te spory, które gdzieś tam w źródłach średniowiecznych widzimy. To znaczy petycje, różne postulaty stawiane przez czeladników z warsztatów rzemieślniczych, żeby nie musieć iść do pracy w poniedziałki, no bo w niedzielę, kiedy odpoczywali, szczególnie wieczorami, kiedy intensywnie odpoczywali, nie zawsze byli chętni, żeby w poniedziałek się pojawić w pełni sił i sprawności w warsztatach rzemieślniczych i pracować. I to było zarzewie sporów i mamy te zapisy między właśnie mistrzami cechowymi czy starszymi cechowymi. W takim kontekście wspierali się czasem ze skutkiem takim, że im pozwalano, czasem im nie pozwalano. Z reguły nie pozwalano.
Czy w takim razie, skoro wolna była niedziela i niektórzy potrzebowali jeszcze trochę wolnego poniedziałku, ale pracowano długo w trakcie tygodnia, w ogóle w średniowieczu było takie pojęcie jak czas wolny po pracy w dniu pracy, tak? Nie w wolną niedzielę, tylko w dniu, w którym byłam w pracy, po pracy mam jeszcze jakiś czas dla siebie, który mogę wykorzystać.
To zależy, czy była pani zamożna. Czy byłaby pani zamożna? Czy byłoby panią stać na wosk do oświetlania swojego wnętrza? Bo z jednej strony kominki oczywiście oświetlały też wnętrze, ale problemem przede wszystkim było, tak jak wspomniałem, światło. Kiedy kończyło się światło, powoli kończyła się też aktywność ludzi, którzy zmierzali do swoich domów, prawda, i gdzieś tam powoli szykowali się do spania. No można było, drogi były dwie, a w zasadzie trzy, po pracy, wieczorem. Jeżeli nas stać na światło, możemy coś jeszcze sobie w domu robić, ale ten wosk był drogi i nawet tutaj kary średniowieczne niektórej, czy grzywny, obejmowały właśnie przekazanie kamienia wosku. Kamień to jest około 10-12 kg wosku, na przykład na rzecz kościoła, czy jakiegoś bractwa, czy gildii i tak dalej, czy cechu rzemieślniczego. I to było dość drogie, to był dość drogi produkt, bo taki kamień kosztował 50 groszy, a grosz to jest dniówka robotnika niewykwalifikowanego, więc można powiedzieć, że robotnik niewykwalifikowany na taki kamień musiał pracować 50 dni, rzemieślnik 25, to jest prawie miesiąc pracy. I uwzględniając, że po drodze są inne wydatki, nie można tych wszystkich środków przeznaczyć na to, więc większość z tych ludzi kończyła swoją aktywność po zapadnięciu zmroku. Więc jeżeli kogoś było stać, mógł coś jeszcze robić przy oświetleniu świec albo udać się do miejsca, gdzie takie oświetlenie było, to znaczy do karczmy. Więc te karczmy pojawiające się w wielu utworach literackich były podstawowym elementem życia towarzyskiego i społecznego w trakcie dnia pracy, także, bo niektóre cechy rzemieślnicze, czy niektóre zawody miały też swoje karczmy dla siebie przeznaczone, czy fragmenty tych karczm, gdzie się codziennie schodzili na posiłki, dwa razy dziennie, trzy razy dziennie. Wieczorami też świętowano. Świętowano też w momencie, kiedy były jakieś właśnie takie celebracje cechowe, dni patronów wybranych zawodów, czy prawda, przyjęcia czeladnika do grona mistrzów, czyli tak zwane wyzwoliny. To też świętowano w karczmach. No a trzecią drogą, można było jeszcze do łaźni się udać, jak kogoś było stać. Natomiast trzecią drogą był po prostu sen.
Rozumiem, że skoro światło dzienne decydowało o tym, czy pracujemy, czy nie, to praca, ilość pracy była inna zależnie od pory roku.
Tak. Można powiedzieć, że zimą tutaj ten dzień był oczywiście z oczywistych przyczyn krótszy. I pracowano mniej, więc więcej też czasu spędzano na takich aktywnościach towarzyskich czy jakichś, prawda, działaniach przy domu w kontekście takiej drobnej wytwórczości również. Kobiety często coś wyplatały, coś tkały, coś robiły, także to było troszeczkę więcej na to czasu. W ogóle badacze przypuszczają, że pojęcie pracy na czarno wzięło się właśnie z czasów dawnych, chociażby ze średniowiecza, kiedy bardziej się to kojarzy z środowiskiem miejskim, kiedy zabraniano generalnie pracy po zmroku, w ogóle zabraniano ludziom włóczenia się po zmroku. I to był problem, bo miasto oczywiście nie było oświetlone, było tam pełno błota bardzo często, nierównych ulic, jakieś czasem bruki, ale to też nie zawsze, to raczej było w zamożniejszych miastach, jeśli był bruk. Więc można było sobie zrobić krzywdę po prostu przechodząc się po ciemku przez to miasto, jeśli nie miało się swojego własnego samodzielnego oświetlenia w postaci jakiejś pochodni czy prawda, latarni. Ale też można było się narazić na spotkanie z ludźmi, którzy czekali na takich samotnych wędrowców po nocy. Więc praca na czarno to jest prawdopodobnie określenie wywodzące się z czasów średniowiecza, środowiska miejskiego, kiedy zabraniano pracować po zmroku, a ludzie mimo wszystko pracowali, bo chcieli więcej zarobić.
Potocznie uważa się, właśnie chciałabym, żeby pan zweryfikował te informacje, że w średniowieczu ten przepływ między pracą a czasem wolnym był taki trochę niezauważalny, że nie oddzielano tak radykalnie jak my dzisiaj pracy od czasu dla siebie, od odpoczynku, tak? Że wychodzimy o 16 albo o 18 z biura i już do następnego dnia nie interesuje nas to, co tam się dzieje. Czy wtedy też to tak wyglądało?
No nie, tak jak wspomniałem, praca się rozciągała na przestrzeni całego dnia, więc oni tym żyli. Poza tym, jeżeli uznamy, że większość z tych mieszkańców miasta średniowiecznego, przynajmniej tych posiadających obywatelstwo, no to byli rzemieślnicy, no to byli po prostu drobni przedsiębiorcy, którzy prowadzili swoje małe firmy. I te firmy się mieściły bardzo często w ich domach mieszkalnych, na parterze ich domów mieszkalnych, bądź na tyłach ich działek, gdzie były nieduże właśnie budynki gospodarcze, nieduże warsztaty, można było tam wystawić swoje wyroby, po prostu je produkować. No, część rzemiosł była wynoszona poza miasto ze względów higienicznych i ze względów też zagrożenia pożarowego. No, w każdym razie no, oni tym żyli. Jak ktoś pracował jako służący, no to też cały czas był de facto w swojej pracy. Oni też inaczej postrzegali czas. My dzisiaj postrzegamy czas z perspektywy czasu kupieckiego. To jest też ta zmiana, która się dokonała w średniowieczu, bo właśnie w późnym średniowieczu w miastach czas kupiecki czy czas kupca zwyciężył z czasem kościoła. Generalnie człowiek średniowiecza postrzegał czas, i taka też była oczywiście narracja teologiczna, jako własność Boga. Więc jeśli mamy czas wolny, no to poświęćmy go Bogu. Jak była niedziela, no to oczywiście sporą część tego dnia spędzano w świątyniach, czy na spotkaniach bractw jakichś religijnych, czy na spotkaniach nawet swoich cechów czy gildii kupieckich, gdzie modlono się za zmarłych członków. Często cechy rzemieślnicze miały w kościołach swoje ołtarze z wynajętymi altarystami opłacanymi, którzy regularnie modlili się za zmarłych członków danego cechu. Tam też się odbywały różne uroczystości religijne związane z danym cechem czy z gildią kupiecką, więc to życie religijne było rozwinięte. Natomiast potem, po tych aktywnościach religijnych, no bo oczywiście Kościół nie mógł, teoretycznie chciał, ale praktyka życia była taka, że nie był w stanie opanować tego wszystkiego i narzucić całkowicie stylu życia prawie że zakonnego w większości społeczeństwa, no to potem wchodziła cała paleta aktywności, które w mieście były do zrealizowania, a trochę ich było. Oprócz wspomnianych przeze mnie łaźni, które też momentami stawały się miejscami, gdzie korzystano z płatnej miłości. Na wielu miniaturach średniowiecznych widzimy, że jak są jakieś scenki z łaźni, to często widać tam łoża i często widać tam sceny, kiedy ludzie korzystają nawet z tej płatnej miłości. Poza tym tawerny czy karczmy, no to jest podstawowe miejsce ich spotkań. Spotkania gdzieś tam, prawda, na rynku. Tych zabaw było bardzo dużo, bo no, można oprócz tych łaźni, tych karczem wymienić też oczywiście różnego rodzaju występy grup teatralnych. Miasto miało to do siebie, że tam się działo dużo więcej niż na wsiach, więc przyjeżdżające grupy teatralne, występy jakichś bardów, czy prawda, turnieje rycerskie, które gdzieś tam się rozgrywały też czasami pod miastami. No, przede wszystkim to była domena najzamożniejszych, zabawa już najzamożniejszych, elit, rycerstwa, możnowładztwa, później szlachty, polowania także. No ale w mieście coś można było robić. Można było oczywiście podziwiać publiczne egzekucje. To też była ich forma rozrywki. Może już nieco bardziej łagodna niż to, co znamy ze starożytności, prawda, i zawody gladiatorów, czy te egzekucje w amfiteatrach i tak dalej. W każdym razie, oprócz tego, przybycie do miasta króla bądź księcia, to też było duże wydarzenie, bo ten wjazd był uroczysty z orszakiem, z rozdawnictwem pieniędzy bardzo często, czy jakiejś tam, prawda, żywności. Było to barwne wydarzenie, wszyscy chcieli to zobaczyć. Kolejnym takim elementem, no, był taniec. Oni też sporo tańczyli. Czy właśnie wysłuchiwanie występów grup muzycznych w karczmach, czy gdzieś tam na zewnątrz. Do tego różne zespołowe gry, gry w piłkę. I też to były takie pierwowzory, niektórzy się spierają, czy te gry, które oni wtedy powymyślali, czy uprawiali te gry, to były już gry zwiastujące piłkę nożną, bo trochę to przypominały. Czy były to gry, które dzisiaj możemy określić mianem baseballu, krykietu, czy nawet rugby, bo to było dość podobne. z każdej z tych wymienionych przeze mnie typów dyscypliny coś tam było wymieszane, prawda, w tych ich formach gier. Natomiast nade wszystko ludzie w średniowieczu lubowali się w jednej bardzo znanej grze we wszystkich epokach i generalnie nienawidzonej przez wszystkie religie, to znaczy grze w kości, której majątki tracono niesłychane, życie tracono, niektórzy zyskiwali, no ktoś traci, ktoś zyskuje, prawda? Więc można było bardzo szybko się wzbogacić, a można było bardzo szybko też stracić cały dorobek życia. Oprócz tego grano w grę zwaną królem gier, czy grą królów, czyli w szachy, ale to już była rozrywka troszeczkę bardziej zaawansowana i wymagająca też dostępu do tych figur, do odpowiedniej planszy. No to nie wszystkich było stać. Podobno też grano w klasy, podobno grano w kręgle, czy coś przypominającego nasze dzisiejsze kręgle. No i organizowano oczywiście zawody strzeleckie. Czy to były zawody łucznicze, czy kusznicze, czy później też z broni palnej. Więc te rozrywki było ich dość dużo. Zimą oczywiście było ich dużo mniej. Też ten 24-godzinny podział dnia to jest też wymysł kupiecki, bo on wcześniej był troszeczkę dzielony inaczej. Dzielony był przede wszystkim czasem kościoła. Czas kościoła to były momenty, kiedy wzywano mnichów na modlitwę. Jako że w miastach też były zakony typowo miejskie, tak jak chociażby dominikanie, no to też odpowiednie pory modlitwy były wyznaczane i znamy, prawda, mniej więcej ich godziny i można powiedzieć, o której godzinie dzwoniły dzwony w średniowieczu według naszego dzisiejszego zegarka. No jeśli chodzi o ten harmonogram modlitw w klasztorach, no to przede wszystkim pierwszym takim momentem, pierwszą formą, czy pierwszą modlitwą była prima, która była w wschodzie, później była tercja, sexta, to było akurat w środku dnia, nona, wieczorem były nieszpory, czy o zachodzie, potem jest kompleta, czy była kompleta, matutinum i laudes, które było już o godzinie właśnie jako ostatnia. No i te dzwony wybijały mniej więcej, przekładając na dzisiejszy zegarek, te wezwania na modlitwę o godzinie 6, 10, 14, 18, 21, 24 i 3. Więc po dzwonach można było już, prawda, wstawać do pracy i każdy mniej więcej wiedział, która jest godzina. Poza tym oni nie liczyli tego czasu tak restrykcyjnie. Odcinkami, porami dnia, porami modlitwy. Tak, to była ich percepcja czasu. Stąd też dzisiejsza nasza mentalność tkwi korzeniami właśnie w okresie późnego średniowiecza i momencie, kiedy czas kupca zaczyna zwyciężać z czasem kościoła.
No właśnie, co ten czas kupca zmienia?
Zmienia też właśnie naszą mentalność. Zaczynamy coraz bardziej ten czas liczyć. Powoli widzimy, że czas to jednak pieniądz, że jednak powinniśmy być nieco bardziej punktualni, bo z tym był też problem. To nie było tak, że oni się umawiali, prawda, na konkretną godzinę, tylko na konkretną porę dnia i czasami na kogoś na spotkaniu to się czekało 3-4 godziny nawet, bo on mógł przyjść na początku tej pory dnia albo na końcu tej pory dnia. Więc zaczynamy, to się oczywiście rozwijało bardzo stopniowo z tym precyzyjnym liczeniem czasu i bardziej to było domeną tych największych miast i też bardziej elit, dopiero potem to przechodziło na niższe warstwy społeczne, ale zaczynamy precyzyjnie liczyć czas, zaczynamy myśleć o inwestycjach, o oszczędnościach, o rozwoju zawodowym, o doskonaleniu swoich umiejętności, chociażby to, co dzisiaj doskonale znamy, prawda?
Wróćmy jeszcze w takim razie do odpoczynku. Jak różnił się odpoczynek dla różnych stanów? Jak ten czas wolny spędzali biedniejsi i zamożniejsi mieszczanie?
Zamożniejsi mieszczanie mogli organizować prywatne duże przyjęcia, mogli organizować prywatne występy, prawda, właśnie czy grup teatralnych, czy bardów. Mogli sobie pozwolić na zbytek w postaci przedmiotów luksusowych, nowych, luksusowych ubrań, zamawianie chociażby tych ubrań u lokalnych rzemieślników czy wyrobów złotniczych, które były najdroższe. Natomiast w takim zasadniczym trzonie to ten sposób spędzania wolnego czasu raczej był podobny. No jedni i drudzy chodzili do karczmy czy tawerny, jedni i drudzy chodzili pooglądać egzekucje, czy występy grup teatralnych na zewnątrz, czy ewentualnie te właśnie turnieje rycerskie. Większe różnice były tutaj w kontekście stanów, czyli tego, jak szlachta chociażby, czy rycerstwo spędzało swój czas wolny. No bo tutaj tych aktywności kulturalnych było więcej, Przede wszystkim w kontekście występów różnych grup, czy tych trubadurów, czy właśnie bardów, czy grup teatralnych, czy jakichś pojedynczych, czy aktorów pojedynczych, czy właśnie w większych grupach występujących. Do tego dochodziły polowania, które uznawano za rozrywkę. Do tego dochodziły te turnieje, o których wspominałem. Do tego dochodziło czytanie książek. Coś, co dla nas też jest oczywiście niczym nadzwyczajnym i zupełnie normalnym, na całe szczęście, było przywilejem bardzo wąskiego grona społeczeństwa średniowiecznego i nowożytnego, już bardziej, ale w średniowieczu nieliczni umieli czytać i pisać. Dostęp do wiedzy i do literatury miało tylko grono elit. No, kupcy oczywiście musieli znać podstawy czytania, pisania, no bo musieli prowadzić też rachunki, zawierać umowy, więc to było potrzebne i też znamy spisy, prawda, ich lektur, w większości hagiograficznych różnych dzieł, czasem poezji świeckiej, także się taka zdarzała. Natomiast rycerstwo tutaj było zdecydowanie najlepiej wyedukowaną grupą społeczną i stanem społecznym, podobnie zresztą jak duchowieństwo. Można sobie, prawda, uzmysłowić, no, w jak hamujący sposób przez wieki działało to, że większość ludzi nie umiała czytać, pisać, nie miała dostępu do rzetelnej wiedzy, bo ich oknem na świat był de facto proboszcz. Albo ci, którzy przychodzili i zaczynali rozmawiać w karczmach i opowiadać. No, kupcy, którzy krążyli po świecie, no to oni byli dość dobrze obeznani w tym, co się dzieje w tamtym czasie w Europie, czy w kraju, czy w innych miastach, i te nowiny przenosili. Był cały szlak kupiecki. Kupiec jak wyjeżdżał w podróż, to wracał po kilku miesiącach dopiero z tej podróży, jeżeli wracał. Zdarzały się takie oczywiście sytuacje, że już się nie udało wrócić. Na działalności kupieckiej można było zarobić bardzo duże pieniądze, ale można było też bardzo duże pieniądze stracić. Przepaść majątkowa między kupcami a takimi rzemieślnikami podstawowymi była kolosalna, czy nawet już nie mówiąc o biedocie, bo jeżeli dom drewniany, ogólnie wyżywienie roczne takiej rodziny 4-5-osobowej to jest około 130 dni pracy robotnika niewykwalifikowanego lub rzemieślnika. Rzemieślnicy zarabiali proporcjonalnie dwa razy więcej niż robotnicy niewykwalifikowani. 2,5 grosza, 3 grosze dziennie, robotnik niewykwalifikowany grosz, 1,5 grosza. Więc no, zakładając, że większość roku taki robotnik niewykwalifikowany pracuje na to, żeby w ogóle wyżywić swoją rodzinę, potem żeby opłacić najem, no to mu niewiele zostaje. Rzemieślnik już był w stanie poczynić pewne oszczędności i chociażby zakupić jakąś podstawową nieruchomość, bo też musiał mieć tą nieruchomość, żeby prowadzić swoją działalność. Koń, czyli ówczesny samochód, prawda, no to był kosztował około 200 groszy, czyli to był roczne zarobki robotnika niewykwalifikowanego bądź półroczne rzemieślnika. No ale wiemy, że po drodze były inne sprawy, więc się okazuje, że taki robotnik niewykwalifikowany to miał trudności, żeby sobie pozwolić na konia. Poza tym kwestia domu zasadnicza i pokazująca, że wiele osób w ogóle nie miało dostępu czy możliwości, szans na to, żeby zakupić jakąś nieruchomość. Dom drewniany w Warszawie w tamtym czasie, taki najbardziej podstawowy, można powiedzieć, że no, typowy, nieduży drewniany domek na 2-3 pomieszczenia, to był koszt przynajmniej 480 groszy, to jest według mediany, średnia była około 800 groszy, więc to była równowartość, ta mediana była równowartością zarobków robotnika z okresu przynajmniej 2,5 lat, 3 być może, no ale nikt nie odkłada tych pieniędzy w taki sposób i to pokazuje, że ich po prostu zwyczajnie nie było, im nie starczało życia, żeby dorobić się domu. Natomiast rzemieślnik tak, bo de facto rzemieślnik no to jest około 140 dni pracy, więc skoro na utrzymanie pracuje około 70 dni w roku, roczne utrzymanie plus oczywiście inne jeszcze wydatki, no to wydaje się, że w ciągu 2-3 lat powinien być w stanie na taki podstawowy dom z pomocą kredytową również, bo przecież kredyty były obecne, również kredyty hipoteczne, można tak powiedzieć, no to był w stanie sobie na taki dom pozwolić, natomiast rzemieślnik, robotnik niewykwalifikowany absolutnie nie, więc zostawał im najem, masowy najem, z którego właśnie ludzie mniej zamożni korzystali. Natomiast kupcy, którzy byli tą elitą miejską, szczególnie ci kupcy dalekosiężni, mieszkali w przyrynkowych kamienicach. I taka jedna kamienica to była wartość 28 lat pracy robotnika niewykwalifikowanego albo 13 lat pracy rzemieślnika, więc nieosiągalne. Przepaść chociażby tą majątkową liczymy za pomocą wskaźnika Giniego, bardzo popularnego, podstawowego wskaźnika pokazujących nierówności majątkowe, stosowanego przede wszystkim we współczesnej ekonomii. I my to liczyliśmy w przypadku średniowiecza. Ja liczyłem to w Warszawie, no i ten wskaźnik był na poziomie 0,7. I żeby to jakoś zilustrować, to dzisiaj w państwach rozwiniętych ten wskaźnik jest na poziomie 0,3-0,4. Czyli im bliżej jedynki, bo jest liczony od 0 do 1, 0 wszyscy mają dokładnie tyle samo, jedna osoba ma wszystko, reszta nie ma nic, jakby cały majątek. Więc pokazuje to, jak duże były nierówności majątkowe pomiędzy mieszczanami i bogaci byli naprawdę bardzo bogaci. Ja też widziałem w tych księgach transakcje, gdzie jedna transakcja między dwoma kupcami z Warszawy czy z Warszawy i Gdańska to opiewała na równowartość kilkunastu domów drewnianych. Jedna transakcja. Więc przepaść kolosalna między nimi. Kolosalna.
A ile prawdy jest w takiej obiegowej opinii, że dzisiaj ludzie przyjmują jednego dnia tyle informacji, ile człowiek w średniowieczu przez całe życie, więc my dużo bardziej potrzebujemy odpoczynku niż człowiek średniowieczny?
Co do założenia bym się z tym zgodził. Nie jestem pewien, czy na pewno my dzisiaj, nie wiem, co było podstawą liczenia tego. Jest to bardzo ciekawe, co pani powiedziała, ale generalnie bym się z tym zgodził, że oni byli wystawieni na nieporównywalnie mniejszą liczbę bodźców. My dzisiaj jesteśmy bombardowani kolosalną, prawda, liczbą różnych informacji, barw, kolorów, bodźców, zapachów, dźwięków. I to jest duży problem, bo tutaj akurat biolodzy często to podkreślają, że my przecież ewolucyjnie, nasze ciała i mózgi są przystosowane, zatrzymały się jeszcze na etapie prehistorycznym. My jesteśmy bardziej przystosowani do biegania po sawannie, a nie do życia w aglomeracjach z 2021 roku. I nasze ciała nie są przystosowane do tak dużej liczby bodźców, jaką my zaczęliśmy sobie serwować przez ostatnie dekady czy przez ostatnie 100 lat, ale przede wszystkim przez ostatnie dekady. To się zaczęło dziać po wojnie w dużych miastach. I czym to się kończy? No z reguły się to, prawda, kończy tym, że mamy liczne problemy związane ze stresem, z różnymi chorobami już cywilizacyjnymi wręcz. Za dużo siedzimy, za mało się ruszamy, za bardzo się stresujemy. Do tego są rozmaite schorzenia psychiczne, depresje, więc problemy z pamięcią i to są ogromne problemy. Nasze mózgi nie są przystosowane do czegoś takiego. Rzeczywiście tych informacji mieli do przyswojenia nieporównywalnie mniej. Nieporównywalnie mniej i nawet jakbyśmy dzisiaj wzięli przeciętnego ucznia z liceum, my często narzekamy trochę na nich, że ten poziom wiedzy bywa niewystarczający albo że z roku na rok coraz gorzej to wygląda. To i tak ten przeciętny uczeń z przeciętnego liceum byłby jednym z najlepiej wykształconych ludzi w tamtej epoce. Więc przepaść wiedzy jest kolosalna. Umiejętności takich właśnie czytania, pisania, myślenia też jest kolosalna. No ewolucja działa bardzo wolno i nasze mózgi się zmieniają też bardzo wolno. One się adaptują, próbują się adaptować. Częściej się społeczeństwa to udaje, częściej się absolutnie nie udaje i dochodzi do pewnych patologicznych zmian potem. I widzimy to doskonale. Więc oni mieli mniej możliwości spędzania wolnego czasu niż my dzisiaj. Mamy całą paletę, bardzo różne rzeczy. Dłużej pracowali w średniowieczu, ale też to życie płynęło wolniej. I ja osobiście sądzę, że no oni zbytnio nie narzekali na brak czasu, bo inaczej ten czas postrzegali. Nie gonili za nim tak, jak my za nim gonimy. My gonimy strasznie za tym czasem. Co do minuty, co do, prawda, 5 minut, im wystarczyła pora dnia, tak jak wspominałem. Czy dzień po prostu, ten albo inny, czy ten tydzień, ten bądź inny. Ich mózgi były zdecydowanie mniej obciążone. Na pewno żyli wolniej, spokojniej, ale nieporównywalnie mniej wiedzieli. Nieporównywalnie gorzej rozumieli świat. Można powiedzieć, że oni w ogóle nie wiedzieli, jak ten świat wygląda de facto. Są kolejne badania, które pokazują, że taki horyzont geograficzny, horyzont matrymonialny, horyzont w ogóle społeczny człowieka w tamtych czasach, jeszcze w epoce nowożytnej przeciętnego, to jest maksymalnie 30 kilometrów. Oni się poza ten promień nie ruszali, po prostu. W tym promieniu było całe ich życie od początku do końca. Część oczywiście wędrowała, czeladnicy, mistrzowie, kupcy oczywiście, czy szlachta, ale większość społeczeństwa, 90% społeczeństwa to byli przecież chłopi, oni się ruszali do najbliższego miasta na targ. Żony brali ze swojej parafii bądź z sąsiedniej parafii, która była w promieniu kilkunastu do 30 kilometrów. I tak ich życie upływało, więc większość społeczeństwa nie miała ani dostępu do wiedzy, jedynym ich oknem na świat, ich Googlem, był proboszcz, więc byli uzależnieni tylko od jednego źródła informacji. Kościół w tym momencie miał monopol na informacje i na wiedzę, więc no, problemów było dużo więcej, dużo innych, szczególnie te demograficzne.
Bardzo dziękuję. Moim gościem był dr Piotr Łozowski z Uniwersytetu w Białymstoku. To już wszystko w pierwszym odcinku Rozmów Równoległych. Na kolejny zapraszam za 2 tygodnie.